Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, jest z nami jak zawsze nasz MG, Rupert ze wsi Hojten.
Oraz oczywiście Werner Gorder, czyli mój gracz.
A dziś zajmiemy się tematem takim bardziej około RPGowym, mianowicie temu, w jaki sposób konstruować scenariusz, co możemy graczom pokazać, jak to zrobić.
Dokładnie, jak się przygotować do pisania scenariusza. Tutaj na początku też dodam, że w ramach tego mamy również konkurs, gdzie nagrodą będzie pierwsza część słynnej kampanii Wewnętrzny Wróg, czyli Wróg w Cieniach w czwartej edycji, która została w zasadzie zasponsorowana przez jednego z naszych słuchaczy i fanów, który dorobił się więcej podręczników niż potrzebował, więc jeden nowy, nieużywany podręcznik przekazał w nasze ręce, abyśmy posłali go dalej do dobrego domu, gdzie będzie można pograć. Detale o konkursie znajdzie się na koniec. W każdym razie będzie chodziło o to, żeby stworzyć bohatera niezależnego, który będzie mógł również zawitać do scenariusza tworzonego przez Wernera. Tymczasem jednak do podstaw, tak? Czyli jak zacząć pisać scenariusz, jak je przygotować. Chociaż w sumie tutaj bym też pewnie chciał tak ogólnie zaznaczyć, że o tym temacie powiedziano wiele, wiele różnych opinii i pomysłów krąży w internecie i to nie jest tak, że my chcemy wam przedstawić ostateczny i jedyny słuszny sposób na to, jak pisać scenariusze. Chcemy się po prostu...
Bo takiego nie ma.
Tak, chcemy się po prostu podzielić naszymi przemyśleniami, doświadczeniami i dowiedzieć się może nawet czegoś ciekawego od siebie wzajemnie, prawda?
A to się okaże.
To prawda, może być, że będziemy mówili same nieciekawe dla nas rzeczy.
Wtedy najbliższe 20-30 minut byłoby prawdziwym katorgą.
Dokładnie, jak co tydzień.
No tak, ale wracając do głównego tematu, jak ty się przygotowujesz do scenariusza? Jak do tego podchodzisz, jak to wymyślasz?
Niechętnie i jak orka na łgorze, co tak naprawdę jest śmieszne, bo to jest dużo prostsze niż się wydaje. Mi się wydaje, że największy błąd i to jest taka pułapka, w którą ja sam regularnie wpadam, mimo że wiem, że to jest głupie.
Pułapka prepu?
Tak, pułapka prepu de facto, ale też mi chodzi o myślenie o scenariuszu do RPGa. Myślę, że problem jest taki, z racji też, że używamy często takiej nomenklatury jak, wiesz, rozdziały, sceny i tak dalej. Bardzo często, jak ktoś się przygotowuje, chce napisać scenariusz, to myśli o tym w podobny sposób, jakby chciał przygotować, nie wiem, scenariusz do filmu, do sztuki, jakby chciał napisać opowiadanie, coś takiego. Co jest błędnym podejściem z samego założenia i wiele właśnie takich koszmarów RPG z tego wychodzi tutaj głównie w kierunku torodrogowania, że MG wymyślił w zasadzie całą przygodę, a gracze tam są w zasadzie tylko po to, żeby, wiesz, patrzyli na
czasem
to,
turnąć.
Tak, podziwiali i mówili, o Boże, jak MG jest wspaniały. Mówię, to jest pułapka, w którą ja sam czasami wpadam, ale to jest coś, czego się zdecydowanie trzeba wyzbyć, bo scenariusz do RPG nie jest, wiesz, kompletną opowieścią, kompletną historią. Jest to tylko jakaś taka podkładka, taki szkielet, na którym będziemy w stanie stworzyć te właśnie historie razem z graczami rozgrywając sesję. Tutaj też taką rzeczą, która może mylić wielu ludzi, jest fakt, że jak mamy dostępne oficjalne scenariusze, czy nawet fanowskie, spisane przez kogoś, no to one siłą rzeczy muszą taką jednak formę troszeczkę, powiedzmy, nie wiem, czy to książkową, czy filmową, zachowywać. No bo coś trzeba przedstawić, jakoś to napisać, ale naszą rolą jako mistrzów gry jest to, żeby to odpowiednio zaadoptować do tego, co się zmienia, co się wydarzy. Natomiast jeżeli tworzymy scenariusz sami, jak najbardziej potrzebujemy zarysów, potrzebujemy pomysłów i tak dalej, ale wiesz, myślę, że wiele osób też tak wychodzi z założenia, jak zaczyna, że chce mieć przygotowaną właśnie całą przygodę, która de facto potem się okazuje, że można rozgrywać 10 sesji od początku przez środek, zakończenie. I to siłą rzeczy po pierwsze jest bardzo ciężkie i wymagające do przygotowania z jednej strony, a z drugiej strony zwykle nam się potem rozsypuje, bo gracze nam też tworzą przygodę. Oni od tego tam są, żeby tworzyć tą swoją przygodę, swoją historię. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą w ogóle moim zdaniem trzeba, wiesz, powiedzieć. Zapomnijmy o pisaniu scenariuszy w taki sposób. Więc ja jak do tego podchodzę, to staram się zacząć prosto od jakichś takich małych elementów, które gdzieś mnie osadzają, dają jakieś punkty wyjścia, bo coś przygotowanego jednak lubię mieć. Zresztą mówimy tutaj nie o prowadzeniu sesji, ale o pisaniu scenariusza, więc jakieś te ramy będziemy mieli ustalone. Ale wiesz, im dalej coś się będzie działo, zwłaszcza jeżeli przewiduję, że kolejne elementy będą się pojawiały na następnych sesjach, które będą rozgrywane za tydzień, dwa czy trzy miesiące, no to wiesz, mogę mieć tylko bardzo, bardzo luźny zarys. No tak, i tam na końcu jest zły nekromanta, czy coś takiego, prawda?
Ale jak już się tam do niego dotrze, jeśli się w ogóle do niego dotrze, to już zupełnie inna sprawa.
Dokładnie. Zresztą
to też... Bo po drodze może wyjść, że ta opowieść już nie będzie o nekromancie.
Jak najbardziej, to jest właśnie taka ważna w tym wszystkim rzecz. I to właśnie ta pułapka, w którą się wpada, prawda? Mamy wymyślone zakończenie, że na końcu jest ta scena, gdzie stają nad jeziorem lawy na tych skałach i walczą z tym przepotężnym nekromantą i potem przez pierwsze 10 sesji, które mają do tego prowadzić, my jako mistrzowie gry staramy się pchać tych graczy nad to jezioro lawy, czy oni chcą, czy oni nie chcą i w ogóle czy to ma sens, czy nie ma sensu. Nekromantów nam zabili po drodze dwóch, więc cały czas dajemy nowego nekromantę, który mówimy nie, nie, to on był mistrzem tego starego, bo ich zawsze jest trzech, czy inny taki podobny absurd, tylko po to, żeby dojść do tej naszej ukochanej sceny na końcu. No, co może wyjść, ale bardzo często kończy się źle, są z tego różnego rodzaju problemy, właśnie mówię, cała idea toru drogowania.
Tutaj moja taka drobna uwaga, jeżeli twoja ulubiona scena, no, po prostu w tym momencie nie pasuje. Wymyśliłaś ją, ale ona tutaj do tej sesji, do tej kampanii pasować nie będzie, miała w założeniu na początku pasować, być, wiesz, finałem, ale nie ma opcji, żeby drużyna do tego zarła. Uwaga, nic się nie stanie, wciśniesz ją do innej kampanii.
Tak, dokładnie, więc trzeba wrócić do początku i ja zwykle tak mam, że to są jakieś, wiesz, luźne przemyślenia, właśnie luźne pomysły, że nie wiem, chciałbym sesję, jak gracze muszą się zmierzyć właśnie z tym, nie wiem, wampirem, czy smokiem, czy cokolwiek i staram się, wiesz, bo czasami tak jest, że po prostu mam pomysł, wiem, co bym chciał zmieścić, a czasami też z drugiej strony mam tak, że okej, jest sesja do poprowadzenia, mam powiedzmy gdzieś tam, jak prowadzę kampanię, ogólny taki długi arg, że nie wiem, tak jak teraz w Breczeńskich Legendach podróżujecie sobie tam do Tilei bardzo na koło, ale jednak, no i trzeba coś przygotować na sesję, prawda, żeby była jakaś przygoda. To po pierwsze Google Doki, wiadomo, można to robić z kartką papieru, ale sobie ukochałem Google Doki, bo zawsze mam do tego dostęp. I zaczynam od wypisania takich podstawowych rzeczy, które już mam, bo to też jest takie rozróżnienie. Troszeczkę łatwiej jest przygotować scenariusz do drużyny, którą się już ma, która istnieje. Nawet jeżeli są tylko zrobione postacie, niż zupełnie zacząć z białą kartką papieru i potem całą resztę do tego zmieścić, moim zdaniem. Więc zaczynam właśnie spisywać sobie najprostsze rzeczy, elementy, które istnieją, czyli na przykład lokacja. Jest to powiedzmy Imperium i Aldedorf. Czas, w jakim to się dzieje. Mogę to mieć niedookreślone jeszcze, mogę to zmienić później, ale zakładam na przykład, że chciałbym Aldorf zimą, bo w sumie nigdy nie mieliśmy sesji w Aldorfie zimą. Chcę, żeby był jakiś śnieg, żeby to pokazać w jakiś inny sposób. No i to też daje jakieś tam pomysły, co się może dziać. Będą chodzić latarnicy, będą, nie wiem, chodzili sprzedawcy sprzedający cegły, które były trzymane przy piecu do kramarzy. To w jakiś sposób buduje klimat i tak dalej. Ale tutaj taka najważniejsza rzecz, bohaterowie, prawda? Mam bohaterów, jak już mam stworzone postacie, bo mówię, to dużo ułatwia, jak się ma zrobione postacie, jak zaczynamy z białą kartką, no bo wtedy patrzymy na nam, co jest w tych bohaterach, czy oni mają swoje jakieś już wybrane motywacje, ambicje, wrogów, bo ktoś tam sobie wymyślił historię, albo była na poprzednich sesjach, albo, wiesz, te rzeczy, które wynikają zwyczajnie z tego, że są z takiej albo innej profesji, tak? Mamy zabójcę troli, no to możemy się spodziewać, co będzie chciał robić. Mamy łowcę czarownic, możemy się spodziewać, co będzie chciał robić. To samo się tyczy czarodziei czy kapłanów. Wiadomo, że wiele profesji będzie bardziej skupionych po prostu tylko na tym, żeby czy to zwiększyć swój zasób gotówki zazwyczaj, czy ewentualnie swój status, ale to są takie pierwsze rzeczy, które możemy sobie zacząć wypisywać, z których coś już powinno nam powoli wynikać, bo jeżeli mamy właśnie, nie wiem, łowcę czarownic w zimowym Altdorfie, no to co on może się zrobić? Szukać heretyków, zapoznać się, nie wiem, z miejscowymi swoimi zwierzchnikami, ze świątynią Sigmara, w ten sposób. No i z tego już mogę powoli zaczynać coś wyciągać, bo możliwe, że tam w świątyni Sigmara...
Bo możliwe, że na przykład zimą łowcy czarownic z okolicy zjeżdżają do miasta, żeby nie odmrażać tyłków na drogach i bezdrożach Imperium, więc jest okazja do tego, żeby pospiskować przeciwko innym łowcom czarownic, czegoś się dowiedzieć nowego i tak dalej, i tak dalej.
Na przykład już jakaś zajawka na sesję jest. Tutaj też ważna rzecz, myślę, jest taka, żeby starać się pospinać kilka wątków różnych postaci, na tyle, na ile to możliwe i to nie zawsze jest możliwe, nie na każdej sesji, zwłaszcza jak się prowadzi kampanię, żeby w miarę ciągnęły w jedną stronę, a przynajmniej w jakiś sobie sposób pomagały, ewentualnie przeszkadzały, bo to czasami też jest dobra opcja, no ale jak mamy właśnie tego łowcę czarownic i jest to spotkanie łowców czarownic, no to w drużynie kapłan Sigmara, z tym można też coś kombinować, prawda? Z drugiej strony, na przykład, jeżeli mamy w drużynie również czarodzieja, to też może się nagle pojawić informacja, że nasz czarodziej od mistrza dostaje, no, że jest to spotkanie łowców czarownic, może byś się dowiedział, co oni tam kombinują, bo my wiemy, że z jednym z nich jesteś blisko i my wszyscy jesteśmy oczywiście wiernymi sługami Imperium, ale wiadomo, że ci fanatycy to różnie kombinują. I już tak. Powoli jest jakiś element czegoś, tak?
Mm-hmm. Wiesz, generalnie mi się tak wydaje, że jako MG mamy w zasadzie tylko, wiesz, w odróżnieniu od pisarza, który siada i pisze od A do Z swoje opowiadanie, w którym ma sceny, postaci i tak dalej, no to my używamy tych samych słów, mówimy postaci, mówimy scena, no ale nie możemy tego tak napisać jak opowiadania. My tak naprawdę do dyspozycji mamy tylko i wyłącznie lokacje, dzięki którym możemy pokazywać graczom w jakiś sposób konkretne elementy świata, które mogą być właśnie ciekawe i które wybierzemy sobie po to, żeby właśnie je podkreślić i coś pokazać w ten sposób. A drugą rzeczą, którą mamy, no to są nasi BN-i. To są działania kilku tych najważniejszych BN-ów, które z naszej strony popychają fabułę do przodu. Więc w zasadzie tylko te dwie rzeczy mamy, moim zdaniem.
Jak najbardziej. Chociaż tutaj też bym zwrócił uwagę, wydaje mi się, że tak na początku warto jest to rozpatrzyć, jeżeli mamy, wracając właśnie do bohaterów, jeżeli mamy bohatera gracza, który w jakiś z jakiegoś powodu do tego wszystkiego, co już tu mamy przygotowanego, będzie, nie wiem, albo ciągnął w zupełnie inną stronę, czy to przeciwko, albo na przykład zupełnie nie będzie zainteresowany, jakoś nie mam dla niej zahaczki. To jest coś, co warto rozważyć, prawda? Bo przy tym naszym całym właśnie tutaj wymyślonym już łowcy czarownic i czarodzieju, no to jeżeli nam się trafia, nie wiem, jakiś tam wodniak, który jest przewoźnikiem, no to on może być zainteresowany głównie tym, żeby, no dobra, to ja szukam, nie wiem, jakiejś tam pracy, może trzeba coś przewieźć, coś przeszmuglować, więc oczywiście dobrze jest od razu gdzieś wymyślić, w jaki sposób można mu coś porzucić, bo możliwe, że będzie właśnie musiał, nie wiem, transportować część z tych łowców czarownic, albo dowiedział się, że na to spotkanie łowców czarownic przybył jeden i na łodzi wiózł, nie wiem, tajemniczą trumnę okutą łańcuchami, o czym się dowiedział jeden z przewoźników, ale nikt inny o tym nie wie i nasz wodniak o tym wie. Bo fajnie, jak oczywiście gracze starają się grać razem, ale dobrze dawać im jakieś takie okruszki, które ich do tego trzymają. No i trzeba uważać, żeby im nie dawać okruszków, które ciągną poszczególne postacie w zupełnie różne inną strony. Stronę. W sensie wiadomo, że każdy gracz, każda postać powinna mieć te swoje rzeczy gdzieś tam na boku, ale jeżeli w tej naszej drużynie mamy teraz zabójcę troli i dajemy informacje, tak po prostu z przypadkiem, nie wiem, z plotkiem wylosowaliśmy w tabelce cokolwiek, no, że na zachód od Altdorfu poluje troll. No to zabójca troli, co ma robić? Przecież nie będzie siedział z łowcami czarownic, tylko będzie szedł tam ubić tego trolla, tak? Jak mamy fajnego gracza, który chce nam pomóc, no on może powiedzieć, okej, to ja może postaram się porozmawiać z tymi łowcami czarownic, bo możliwe, że ten troll się tam pojawił. Nie jest typowe, możliwe, że tam coś więcej się dzieje. Ja zabiję trolla, ale wy też powinniście zażyć. I super, jak nam gracz coś takiego robi, ale tak nie zawsze jest.
No tak, ale tutaj właśnie mówisz o tym, że po to znamy graczy i po to znamy te postaci, żeby móc nasze scenariusze dopasować do tych konkretnych drużyn. Więc tutaj to jest bardzo istotne, żeby to pasowało do konkretnych postaci, więc taki trochę spotlight, trochę właśnie okruszki dla konkretnej klasy czy dla tej konkretnej postaci są bardzo przydatne. No ale właśnie, to tylko początek, nie?
Tak, jak najbardziej, to jest tylko taka ogólna zahaczka, chociaż też bym tutaj zaznaczył, że jeżeli podchodzicie do swojego scenariusza z drugiej strony, w sensie tworzycie scenariusz, a dopiero potem będziecie zbierać graczy, drużynę, losowanie postaci, to warto się zastanowić, czy mówimy, słuchajcie, gramy czym chcemy, czy na przykład to jest, słuchajcie, to jest właśnie sesja o łowcach czarownic, o ludziach, którzy poszukują chaosu, i chciałbym, żebyście grali postaciami, które w jakiś sposób się tam wpisują.
Bo to też jest istotne, że wiesz, możesz sobie wybrać jakiś temat, jakiś motyw przewodni dla danej sesji i nawet jeżeli gracie cały czas tą samą drużyną, no to możecie sobie te tematy zmieniać. Ta część kampanii będzie bardziej straszna i trochę horror i będzie dotyczyła, nie wiem, nekromantów, a tamta część będzie bardziej na luzie, bardziej zabawna i na przykład będzie dotyczyła gangu niziołków, dajmy na to, którzy będą takimi trochę gangiem Olsena jednocześnie.
Tak, jak najbardziej, no ale właśnie mówię, że też musimy sobie myśleć o tym, jaki scenariusz chcemy poprowadzić, czy jakie postacie tam chcemy mieć, bo właśnie takie, wiesz, śledczy scenariusz z heretykami, Łowcy Czarownic, super, ale jeżeli w drużynie mamy ogra, niziołka i zabójcę troli, myślę, że z jednej strony może być super, ale z drugiej strony są też pewne takie, wiesz, w miarę widoczne przeszkody, które mogą się pojawić. To oczywiście wszystko zależy od tego, jak prowadzimy i jakich mamy graczy, no bo to wiadomo, zawsze gdzieś na tym styku istnieje, ale jak najbardziej uważam, że są scenariusze, które zakładają pewien typ drużyny. I tyle, no po prostu, no historie wojskowe są o wojskowych, prawda, historie o, nie wiem, imieniu Róży są właśnie, wiesz, przeznaczone dla śledczych kapłanów, tylko tam. To nie jest tylko ograniczenie, ale też daje nam to możliwość stworzenia czegoś ciekawego. Tutaj właśnie oficjalne scenariusze czasami mają problem, jak próbują wąski temat przygody, po to, żeby ona była ciekawa, interesująca i odbiegająca tego, co jest normalnie, a z drugiej strony próbują wcisnąć to w każdą możliwą drużynę, żeby to rozegrała, no i potem takie czy inne zgrzyty się pojawiają. Trzeba wkładać specjalne itemy, które sprawiają, że nawet jak w drużynie nikt nie potrafi czytać, to tam jest magiczne pudełko, które wszystko opowie i tyle. Ale może rzeczywiście przejdźmy teraz jakby do tej już kolejnej fazy tworzenia scenariusza.
Tak, siedzisz i piszesz.
Siedzisz i piszesz. Chociaż ja powiem szczerze, nie wiem jak ty masz, ale ja w zasadzie piszesz, to jest dużo powiedziane. Ja jestem zdecydowanie fanem takich krótkich bullet pointów, w sensie, wiesz, od myślników wypisuję sobie najważniejsze rzeczy. Teraz w zależności od konstrukcji scenariusza, bo to też jest tak, że jakieś zwykle elementy, albo chcę, żeby była interakcja z jakimiś elementami. Te elementy to mogą być lokacje, to mogą być bohaterowie niezależni, to mogą być wydarzenia w świecie w stylu Pełnia Morszliba i to są elementy, z którymi gracze się zatkną w taki czy inny sposób. A czasami jest też tak, że na przykład mam, to bardzo często jest w sesjach drogi, gdzie jest jednak troszeczkę sztywnie przypisana pewna struktura na zasadzie coś następuje po sobie niezależnie co się stanie, prawda? Jeżeli gracze podróżują na zachód do Bretonii, no to pierwszego dnia pewnie dojadą tutaj, drugiego tutaj, trzeciego tutaj, czwartego tutaj, prawda? To jest, są kolejne jakby klocki układanki, no które zakładamy, że się muszą wypełnić, no bo jak jadą z Altdorfu do Paravonu, no to droga jest jaka jest. Coś tam może się zmieniać, mogą być opóźnienia, mogą być przeszkody i inne rzeczy, można próbować zmienić trasę, ale generalnie jest jakaś liniowość, część z tych wydarzeń będzie się odbywała w pewnej kolejności. No i to muszę mieć wypisane, żebym o tym pamiętał, żebym wiedział i żebym mógł sprawdzić, czy to rzeczywiście ma sens, że jedno wynika z drugiego i dlaczego.
Tak, zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli właśnie nie masz założenia, że jedno musi nastąpić po drugim, no bo wiadomo, w przypadku, kiedy ktoś jedzie gdzieś i sesja dzieje się podczas tej podróży, no to nie może być inaczej, żeby nie następowało to po sobie. Zupełnie inaczej to przynajmniej u mnie wygląda, jak prowadzę w jakichś miejscach. To znaczy ja sobie wymyślam takie kluczowe lokacje, które są istotne, wydaje mi się, że będą istotne dla graczy, którzy będą chcieli rozwiązać ten problem, który przed nimi postawię, oraz kluczowe postaci, które tam będą i będą w tych lokalizacjach, będą jakimś, nie wiem, dajmy na to miejscowym półświadkiem albo coś w ten deseń. W każdym razie kluczowe postaci, z którymi postaci gracze będą musiały wchodzić po prostu w interakcję. I z jakimiś kilkoma cechami, które sprawią, że dany EBN będzie łatwy do zapamiętania. Wiesz, z krótkim takim opisem, który sprawi, że no sam nie będę tych poszczególnych BN-ów mylił, no i mam nadzieję, że tym bardziej gracze tych nie będą mylili.
Tak, to zawsze jest dobra sprawa, chociaż czasem z tym też może być śmiesznie, ale myślę, że tutaj ważna informacja i dla mnie też taki ważny punkt i to jest coś, co robi naprawdę moim zdaniem też sporą część tego, czy scenariusz jest dobrze zbudowany, czy nie, w sensie jak ja prowadzę dla siebie, mówię w sytuacji, gdzie to są scenariusze oficjalne, czy tam przez kogoś pisane, to wygląda trochę inaczej. Ale jak właśnie mamy bohaterów niezależnych, bo bardzo często mamy, nawet jeżeli nie bezpośrednio przeciwników drużyny, którzy po prostu, muszę was zabić i tyle, bo jestem zły, albo dobry, to mam jakieś postaci, które chcą osiągnąć jakiś cel. I to jest moim zdaniem ważne, żebyśmy sobie jako mistrzowie gry uświadomili, jaki ten cel jest, jak oni chcą go osiągnąć i na jakie zmiany są gotowi, bo to jest też kwestia motywacji, prawda?
Mam tak... I jak w to mogą wpisać się postacie graczy.
Tak, dokładnie, ale też właśnie chodzi o to, że wiesz, jeżeli sobie wymyślimy po prostu, okej, okay, więc mamy scenę tą finałową, właśnie nekromanta, lawa i tak dalej, i my chcemy, żeby oni stanęli naprzeciwko siebie i tam walczyli, było super i ktoś miał high ground, ale oczywiście gracze pójdą w inną stronę, wiesz, i ta scena nie może się wydarzyć, to właśnie nie powinno być przygotowane tylko na zasadzie tej sceny. To powinno być przygotowane w ten sposób. Okej, jeżeli nekromancie się uda wejść na tam górę przeznaczenia, to wtedy jest w stanie zrobić to czy tamto. Jeżeli gracze na przykład wcześniej wysadzą w powietrze górę przeznaczenia, już jej nie będzie, to nekromanta będzie próbował zrobić to czy tamto z takich, a nie innych powodów, bo jego celem nie jest samo w sobie bycie w górze przeznaczenia, tylko na przykład podgrzanie swojego amuletu do jakiejś tam temperatury. Wtedy łatwiej nam reagować, łatwiej to w jakiś sensowny sposób zmienić. Ba, gracze mogą dojść do wniosku, że słuchaj nekromanta, bo wiesz, tą górą przeznaczenia to wszystkich zabijesz.
To przesadziliśmy trochę, wysadzając ją.
Tak, ale wiesz, gracze mogą dojść do wniosku, że no w sumie okej, jest nekromantą, nie jesteśmy fanami, ale może lepiej by było się z nim dogadać, bo tak się składa, że nasz niziołek ma bardzo, bardzo gorące ręce jak niemietrze. To my, słuchaj, damy ten twój amulet niziołkowi, on ci zagrzeje amulet, tylko ty idź w cholerę. Dobra? Nie musimy walczyć, nie musimy się bić i tak dalej. Idź sobie wstawiać te trupy gdzieś tam w Arabii. Nie ma problemu, my ci zagrzejemy amulet, zostaw górę w spokoju. Bo my tam otwieramy karczmę. I karczma się nazywa Góra Przeznaczenia i to jest nasz pomysł. No i oczywiście, no jak gracze mają swoje pomysły, to przynajmniej, wiesz, dobrze jest im pomóc przynajmniej część z nich realizować. Nie powiem, że wszystkie, bo różnie to bywa.
A później będą konsekwencje, które gracze nie przewidzieli, prawda?
Oczywiście, to jest właśnie kolejna rzecz. No ale mówię, to jest ważne moim zdaniem. I to się tak samo tyczy tych głównych postaci, właśnie, które bardzo często są w jakiś sposób adwersarzami naszych graczy. Ale tak samo, wiesz, jak mamy na przykład jakiś, nie wiem, gang w tym naszym Aldorfie, nie wiem, sierot, które okradają, tak? No to pomijając fakt, okej, to może być takie spotkanie, tracicie sakiewki, to wiesz, fajnie jest mieć założenia, okej, gang sierot potrzebuje 10 szylingów, żeby kupić...
Dziennie, żeby się utrzymać, bo kradną po to, żeby mieć na jedzenie.
Dokładnie,
na
ciastka czy coś takiego, więc jeżeli nam wyjdzie w jakiś sposób coś, co jest jednak, wiesz, tam trzeciorzędną sprawą, która daje flaworku, że nasi gracze w jakiś sposób mają interakcję, no to oczywiście mogą gonić te dzieciaki i tak dalej. I to są osobne historie, no ale oczywiście niech istnieje możliwość, że ej, słuchajcie, dzieciaki, no mamy zaprzyjaźnioną piekarnię, bo już tam się z nim ugarujemy, bo będziemy stawiać karczmę, więc w zasadzie jak wy chcecie mieć jeść, to my wam załatwimy w karczmie, ale potem potrzebujemy kogoś, żeby pomógł w obsłudze, jako tam koniuszy czy cokolwiek stajenny, bla bla bla.
Albo potrzebujemy oczu na mieście.
Choćby, prawda? Chodzi o to, że jeżeli jako mistrzowie gry tworzymy, bo to bardzo często właśnie tworzymy scenę i wtedy gracze stają naprzeciwko tego i to coś chce ich zabić i oni muszą z tym walczyć, no to nam się troszeczkę rozpada, w sensie ta historia przestaje być ciekawa i gracze przestają czuć, że mają jakieś możliwości jak wymyślania tego, co chcą. Jeżeli jako mistrzowie gry cały czas ich, prawda, wrzucamy w tę sytuację, nie, musicie z nimi walczyć, ale przecież ja jestem kapłanką Shaili, ja lubię pomagać dzieciom, nieważne, to są złe dzieci, nie, i są te problemy. A jeżeli mamy ustalone motywacje naszych właśnie BN-ów, czy takich gangów, czegoś takiego, wiemy, co one mniej więcej chcą i dlaczego, to w zależności od tego, co robią gracze, dużo łatwiej nam się gdzieś tam przestawić, zareagować na tej zasadzie, okej, teraz was nie okradną, albo teraz was okradną jeszcze bardziej i wam nasikają do butów, bo was nie lubią.
Hej. Tak, no dokładnie, więc nasi BN-i są naszym sposobem na to, żeby wchodzić w interakcje z graczami, no i generalnie powinni mieć swoje własne motywacje i po to, żeby ułatwić nam te interakcje, no i po to, żeby ich uwiarygodnić, bo jednak dużo lepszą, moim zdaniem, bohaterem niezależnym jest właśnie członek gangu tych dzieciaków, których teraz wymyśliliśmy, ponieważ oni mają jakąś motywację, coś za nimi stoi, można się z nimi dogadać rozsądnie, bo stoją za tym wszystkim jakieś konkretne powody, niż po prostu wrzucony opryszek w wieku młodzieńczym, który po prostu koniecznie chce napaść i okraść naszym graczy.
Tak, swoją drogą, tak a propos właśnie tego jeszcze rozwijania scenariusza, to bym dodał też, że no jednak są sceny, które uważam, że powiedzmy w scenariuszu się prawdopodobnie pojawią w taki czy inny sposób. To są też rzeczy, które lubię mieć przygotowane w pewien sposób. Wiem, że są ludzie na przykład, którzy wiesz, lubią mieć przygotowane jakieś spisane przemówienia czy coś takiego. Ja osobiście z tego nie lubię korzystać i rzadko to stosuję, no ale czasami jest też tak, że mamy tam właśnie tego, nie wiem, proroka na rogu ulicy, który coś musi wykrzyczeć, bo tam jest informacja dla graczy, więc to jest coś, co dobrze mieć też przygotowane w tych swoich notatkach, żeby o tym wiedzieć. Ja bym tutaj też poszedł w drugą stronę, rzecz, którą lubię robić, na którą się lubię zastanowić, jak piszę scenariusz. I to zwłaszcza w dłuższych kampaniach, jak już mamy te, wiecie, kolejne sesje. to jest zastanowić się nad częścią mechaniczną, czy gdzieś potrzebuje jakiejś informacji, żeby jakiś element przygody fajnie, ciekawie i dobrze mechanicznie poprowadzić, bo oczywiście niezależnie od tego, czy turlamy na sesji dużo, czy mało, no to wszyscy wchodzimy w swoje schematy. Gracze zazwyczaj korzystają z tych swoich konkretnych umiejętności, ale dobrze jest, jeżeli na przykład sobie wymyślę, że okej, tu jest spora szansa na to, że będzie pościg, nie wiem, w beczkach, które płyną kanałem za tymi dziećmi, bo wszyscy tam wpadają do tych beczek i jedni próbują drugich złapać i kraść sobie wzajemnie ogrzane amulety nekromantów, to zastanowić się, jak to mechanicznie ugryźć, jakie zasady mi będą pomagały i wpisać je też w notatki, bo to jest moim zdaniem ważna rzecz, ale lubię moje notatki trzymać relatywnie krótkie i mówię, mieć je przygotowane, ale tam są rzeczy, które mają być ważne, mają mi przypominać o od najprostszych rzeczy w stylu, nie wiem, nazwy miesiąca czy coś takiego, bo mogę zapomnieć, a czy jest aktualnie Mithril, czy cokolwiek tam i tak dalej, po nazwy lokacji, po właśnie takie rzeczy. Pamiętaj o tym, że jeżeli jest pościg w rzece, to masz rzucić, nie wiem, łatwy test każdemu na to, czy nie wypadnie z beczki. To jest głupota, ale to jest też taka kwestia prepu i, wiesz, elementu scenariusza, który myślę, że mimo wszystko jest ważny, bo jakby jednak daje pewną jakość ostatecznie rzecz biorąc, prawda? Jeżeli to rzeczywiście mam potem pod ręką, mam to przygotowane, a nie jest na zasadzie, a no dobra, to rzućcie sobie tam, nie wiem, na atletykę. Wiadomo, że w pewnych sytuacjach tak się po prostu robi i to też może działać, ale to jest rzecz, na co ja bym zwrócił uwagę, żeby też być przygotowanym i na co ja przynajmniej osobiście staram się zwracać uwagę, jak robię swoje scenariusze.
Ja staram się wkręcić tam gdzieś właśnie elementy szerszego świata. To znaczy dzięki tym lokacjom i dzięki samej przygodzie próbuję jakoś pokazać to, że dany świat jest wymyślony, to prawda, ale jednak jest głębszy niż tylko te 5 mm na samym wierzchu, powiedzmy, tapety, która jest na tej wyobraźni naszej, tylko że tam głębiej są właśnie jakieś warstwy, które można odkryć. I pamiętam taką sesję, to był Gasnący Słońca, na której gracze byli wynajęci do ochrony ekipy magicznej latarni, czyli kręcili film. Film był filmem historycznym i opisywał historię danej planety, ale przez pryzmat takiego przeminęło z wiatrem, bo to był taki dramat historyczny kostiumowy. Więc przez ten dramat historyczny kostiumowy miałem przygotowane scenki, które aktorzy grali, a reżyser kazał powtarzać i tak dalej. Aktorzy grali, które opowiadały historię tego świata, podczas gdy gracze stali na zapleczu i pilnowali przed zamachem i tak dalej, i tak dalej. Więc no ja lubię właśnie pokazywać graczom, że ten świat jest głębszy, większy niż to, co bezpośrednio widzimy, i to można wpisywać w swoją własną przygodę na różne sposoby, w zależności od tego, no jaką konkretnie, jaki konkretnie system gracie, nie?
Dokładnie, to się też tak ładnie łączy, wiesz, z przygotowywaniem na przykład, nie wiem, handoutów czy czegoś takiego. Bardzo często w settingu Warhammera, prawda, nasi gracze czy to szukają plotek, czy to szperają po bibliotekach, więc jest dużo szans na podrzucenie im, wiesz, flaworków w zasadzie bezpośrednio z podręczników. Ja tak robię, jak prowadzę online, że w Foundry mam po prostu wyklejane żywcem te flaworki z podręczników i jak mi gracze rzucają na przykład na czy to plotkowanie, czy właśnie w bibliotece i tak dalej, no to im udostępniam te kolejne fragmenty i to fajnie się też sprawdza, jak mamy graczy, którzy, wiesz, troszeczkę znają świat, ale nie do końca i potem rzeczywiście mogą go odkrywać. Potem jak czytają podręcznik, to wiesz, łączą te nasze wizje Warhammera, którą my prowadzimy
ze swoją.
Ze swoją, ale też z tym, co jest we wszystkich podręcznikach, nie? I wtedy, nie wiem, spotkają się przy piwie z kimś innym, kto gra, czy tam na konwencie i mogą powiedzieć, no tak, 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 ja wiem, co to jest, nie wiem, Hexenacht, bo była ta sesja i wtedy było to, to i to i wtedy się dowiedzieliśmy, że to jest dwa razy w roku i tak dalej. I wiesz, to jest fajne, jak grać
raz.
Tak, tak.
Dwa razy to jest pełnia. To,
tak, właśnie.
Minimum dwa razy.
Ale wiesz, fajne jest to, że gracze, wiesz, z jednej strony to wszystko jest wymyślone, ale z drugiej strony rzeczy, które gracze spotkają na naszych sesjach, a potem widzą, wiesz, gdzieś w podręczniku, czy coś takiego, wydają się trochę jakby bardziej prawdziwe. I to jest fajne.
No to jest dobry przykład, bo wiesz, właśnie jednym z takich elementów świata Warhammera jest właśnie ten Hexensnacht, jest ta pełnia Morsliba, więc jeżeli przeczołgasz graczy przez właśnie Hexensnacht, to oni będą pamiętać. Już potem nie będziesz musiał tego powtarzać. Gracze już będą pamiętali, postacie będą pamiętały, że no Hexensnacht jest niebezpieczny.
Dokładnie. I jest taki właśnie, wiesz, ja bardzo lubię ten element, że gracze przez sesję odkrywają coś, co jest jednak rzeczywiście w świecie. No i myślę, że tutaj też taki powoli moment, gdzie musimy spojrzeć też na zakończenie naszego scenariusza. Tutaj też powiem tak, ja na przykład jak prowadzę, bo wiadomo, to też wszystko się zmienia, na ile prowadzimy jedną strzałówkę, na ile prowadzimy krótką sesję czy kampanię, a na ile prowadzimy jakąś taką rozległą, długą kampanię. To jak ja jestem na samym początku i wiem, że powiedzmy zakończenie tej historii, czy tego arku, który mam zaplanowane, powinno nastąpić za ileś sesji, nieważne czy to jest 3 czy 8, to zakończenie mimo wszystko dobrze jest mieć moim zdaniem niedoprecyzowane, właśnie żeby znowu uniknąć tej pułapki wbijania w graczy tylko w jedną słuszną ścieżkę. I żeby też się zastanowić tak swoją drogą, jak o tym piszemy, okej, a co jeżeli graczom się nie uda? Co jeżeli na przykład zignorują sprawę i pójdą gdzie indziej? Czego byśmy zwykle nie chcieli, ale co jeżeli im się zwyczajnie nie uda? I to też w długich kampaniach siłą rzeczy jednak chcemy uniknąć sytuacji zazwyczaj, gdzie graczom się nie udaje i nie wiem, cała drużyna ginie albo cały świat ginie. To powinien, wiesz, być kolejny etap, wiesz, postacie, które mają historię o tym, jak zaatakowali zgromadzenie kultystów, ale im się nie udało, tak naprawdę zostali pobici, ledwie uciekli z życiem i teraz wiedzą, że w jakimś tam mieście, tak na dobrą sprawę pod przykrywką rządzą kultyści, a oni tam są ścigani listami gończymi i nikt im nie wierzy, to wciąż może być, wiesz, fajne zakończenie danego scenariusza, pięknie dodaje do historii naszych postaci i jakby daje nam, wiesz, otwarcie na kolejne przygody, prawda? Zamiast po prostu tego, że no okej, okay, no nie udało wam się powstrzymać kultystów, umieracie w tym magazynie, albo nie wiem, MG musi potem kombinować. No tak, no może go nie trafiłeś tym mieczem, bo ci rzut nie wszedł, ale on się pośliznął na skórce od banana, którą ogryzł wcześniej i teraz sam wpada do tej góry przeznaczenia cokolwiek, prawda?
No tak, zwłaszcza, że wiesz, w sytuacjach, w której graczom się coś nie udaje, no to jest świetny moment do tego, żeby zastosować upadek do przodu. Okej, nie udało wam się, nie giniecie wcale, ale są pewne konsekwencje, które sprawiają, że świat się robi jeszcze bardziej zagmatwany.
Dokładnie, tym bardziej, że też pamiętajmy o tym, że jeżeli nasze zakończenie i ten ostatni, trzeci akt, powiedzmy, mamy relatywnie niedoprecyzowane, ja mówię tam zwykle jakieś pomysły mam, ale jeżeli mam to niedoprecyzowane, są spore szanse, że podczas wcześniejszych sesji nasi gracze i tak nam podrzucą lepsze pomysły. Tak na dobrą sprawę. Jak będą po prostu ze sobą rozmawiali i się zastanawiali, czego ten nekromanta chce, to się okaże, że on wcale nie chce tego amuletu wrzucać do góry przeznaczenia, żeby pożywiać nieumarłych, tylko żeby to było źródło ogrzewania do jego sieci hoteli Tombstone Inn. Naprawdę, to co gracze nam wymyślą podczas sesji, co czasami naprawdę świetne pomysły i grzechem byłoby ich nie wykorzystywać od czasu do czasu, więc jeżeli koniec tego wszystkiego jest gdzieś tam za mgłą, nie jest taki zdefiniowany ostatecznie, to daje nam duże pole do popisu i myślę, że to jest też coś, z czego warto korzystać.
Poza tym wiesz, porażka może być mocniej zapamiętana przez graczy niż zwycięstwo, w związku z czym to może być jakiś element na ich własnym arku, wiesz, ich postaci. One potem będą chciały się zemścić, coś zmienić i tak dalej, i tak dalej. Przygotować się lepiej do następnego spotkania, wrócić tam, wymyślić coś inaczej, zdobyć nowych sojuszników. Wiesz, porażka w takim spotkaniu z tym, dajmy na to, kultem chaosu, może być tym momentem, który tak naprawdę sprawi, że drużyna postanowi poświęcić się w pełni walce z tymi kultami chaosu.
To prawda, a z drugiej strony bym też zauważył, że moim zdaniem to, o czym po wszystkim, jak już jest rozegrane, jakoś już rzucone i tak dalej, jak już siedzimy po prostu i gadamy, nawet lata po danej sesji, to najlepiej wspominane są sesje, które miały najlepszy payoff, ale w tym sensie, że gracze zrobili to, co chcieli. Niekoniecznie, że im się udało, bo to są dwie różne rzeczy, bo w fikcji gry mogli, nie wiem, nawet wszyscy zginąć, ale gracze, ich bohaterowie zrobili to, co oni zaplanowali. Oni mieli jakiś myśl, oni mieli jakiś pomysł, chcieli to zrealizować i udało im się to i była, nie wiem, epicka właśnie pogoń czy coś takiego. Nie dlatego, że mistrz gry to wcześniej przygotował i to od początku im to gdzieś tam twidował, podrzucał te ziarenka, żeby do tego doszli i przeszli przez te drzwi, które im zostawił. Nie, nie. Najlepsze sytuacje, największa radość jest tak naprawdę. Zresztą chyba każdy jako gracz miał czasami tak, że udało się coś zrobić troszeczkę nawet na przekór mistrzowi gry I w tym jest radocha, w tym jest zabawa i jako mistrzowie gry powinniśmy, wiesz, dawać możliwość i tak udawać, że dobra, ja tu przygotowałem swój scenariusz, ale jeśli gracze to wymyślili, jeżeli oni tego chcą, wszystkie sesje, które ja wspominam do dzisiaj po latach, to są nie z racji tego, co MG podał, w sensie to wiadomo, jest podbudówka i tak dalej, ale to jest wszystko to, co my jako gracze tam stworzyliśmy, co z tego wynieśliśmy i co nam się udało zrobić. I część z tych to było głupie pomysły, nie twierdzę, że nie. Część z nich się skończyła śmiercią większej części drużyny, jak nie całej. Tak. Ale w tym też jest zabawa, bo po to przychodzimy jako gracze z kolei na sesję, żeby mieć swoją historię, żeby podejmować swoje działania, mieć swoje sukcesy, mieć swoje porażki, a nie żeby po prostu regrać scenkę, nie?
Z tego wszystkiego wychodzi jeden wniosek, że jeżeli chodzi o pisanie scenariuszy, to jedną podstawową radą byłaby taka, żeby pisać je w ten sposób, żeby zostawić tam miejsce dla graczy.
Tak. I powiedziałbym, że trzeba tego miejsca naprawdę zostawiać sporo. Wiadomo też, bo my tak mówimy, tych scenariuszy, sposobów prowadzenia, sposobów pisania klimatów sesji jest naprawdę mnóstwo, więc są sesje, które z założenia będą szły w zupełnie inny sposób i powinny, i one mogą być świetne i rewelacyjne, no ale też tutaj chcemy się właśnie, wiesz, w jakiś sposób podzielić, nie wiem, swoimi doświadczeniami. No ja też mówię, jak ja na to patrzę z perspektywy długiej kampanii, która ma ogólne założenia, powiedzmy, jakieś tam góry na tej najwyższej warstwie, która to ma wszystko spajać, ale prawda jest taka, że gracze mi co jakiś czas to zmieniają i to jest w porządku, bo najbardziej epicka przygoda w za którą gracze muszą podążać i tak jest trudna w porównaniu głupiej wyprawy na grzyby, na którą, wiesz, gracze sami się zdecydowali i postanowili to zrobić, mimo wszystko. I jako mistrzowie gry oczywiście to nie jest tak, że ja uważam, że powinniśmy prowadzić czysty sandbox. Scenariusze muszą w jakiś sposób, w jakiejś części być napisane, to z samej nazwy wynika. Musimy mieć jakieś założenia, musimy korzystać z różnych narzędzi, żeby...
Musimy wiedzieć, o czym jest ta opowieść.
Tak, rozwijać tę opowieść. Mhm. Ale nie zapominajmy, że jednak my jesteśmy częścią pisarzy, a nie jedynym i ostatecznym. No i ostatecznie dobrze jest jednak pozwolić graczom na postawienie kropki nad i na koniec, żeby to była ich przygoda, a nie tylko słuchanie naszego przydługiego gadania.
Własnego głosu.
Tak. Co pewnie nie jest dobrym zakończeniem do naszego przydługiego podcastu.
Nie, no to jest właśnie idealne zakończenie tego wszystkiego. Z tego miejsca tutaj chciałem wspomnieć o konkursie. Konkurs jest dla wszystkich naszych słuchaczy. Zapraszamy w komentarzach pod tym filmem. Zachęcamy do opisu BNA w settingu militarnym w Warhammerze. Co on robi w wojsku, dlaczego się w tym wojsku znalazł, jak to działa, co nim motywuje i tak dalej. Statystyki nie są tutaj w tym wypadku istotne. Istotny jest jego background i dlaczego znalazł się w tym wojsku. Wygra ta osoba, która zbierze najwięcej lajków pod tym opisem, a do wygrania jest?
Do wygrania jest, jak już wspomniałem wcześniej, pierwsza część kampanii Wewnętrzny Wróg, czyli w wydaniu Copernicus Corporation jest to teraz Wróg w cieniach do czwartej edycji Warhammera. Podręcznik, który nam zasponsorował jeden z naszych słuchaczy, którego pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że ktokolwiek z Was zwycięży, będzie się tym cieszył, będzie mógł zacząć tę słynną kampanię.
Dokładnie tak. Czas na to przewidujemy do 25 października. Także spieszcie się, bo szybko mija.
Dokładnie. Czyli 2 tygodnie na rozpisanie backgroundu bohatera niezależnego w wojsku Starego Świata, czy Imperium jakieś tam.
A to już jest pytanie do Was.
Dobra, wojskowego z Warhammera. Ja sam jestem ciekaw Waszych pomysłów. No i jak jeszcze tam wspomnieliśmy, są spore szanse, że zwycięzca, a może i inni, znajdą się jako bohaterowie niezależni w scenariuszu przygotowywanym przez Wernera, tak?
Miejmy nadzieję, że tak.
Dobra, zatem dzięki wielkie wszystkim za słuchanie tego naszego przydługiego wywodu. Dajcie też również w komentarzach znać, czy było w tym coś wartościowego, czy tylko tak sobie pogadaliśmy. Jak Wam się podobało, oczywiście śmiało klikajcie lajki, suby i inne rzeczy, które są do klikania.
Dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Przypominamy jednocześnie o trwającym cały czas konkursie dla nich. To wszystkie informacje na temat jego znajdują się w opisie.
Tak, na naszym profilu Patronite, gdzie można teraz, każdy może wygrać Archiwa Imperium, część pierwszą, więc konkursów w tym miesiącu u nas dużo.
Dokładnie. Zapraszamy też na Discorda.
Oczywiście na naszym serwerze, gdzie cały czas rozmawiamy o różnych mniej i bardziej ciekawych rzeczach, bardzo często jednak związanych z Warhammerem.
Zwykle związanych z Warhammerem, a my tymczasem żegnamy się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Dokładnie, niech Wam wena sprzyja, zarówno podczas tworzenia własnych scenariuszy i przygód, jak i podczas udziału w tym konkursie.
Dokładnie tak, trzymajcie się, cześć.
Chwała Imperium. No i chyba Mermidii teraz w tym wojskowym klimacie, tak? Jeszcze kończąc. I troszeczkę w arenie, żeby nas natchnęła. No nieważne, w Bogom. Prawo.